Manufaktura reportażu.
Czwartego lutego przypada Dzień Walki z Rakiem. Ta jednak bardzo się zmienia. I to nie tylko wokół tej walki skupia się życie chorujących. Pięknie pokazuje to historia pani Izy. To opowieść o postępie medycyny i sile optymizmu. O tym w reportażu 100 lat Iza.
Żeby żyła w zdrowiu i była szczęśliwa z tego, że dobrze jej się żyło i żeby było wszystko dobrze.
Tej wytrwałości, którą ma do tej pory, którą miała i którą ma. To jest najważniejsze, bo każda z nas chciałaby być na jej miejscu, nawet jeżeli ma te przerzuty, ale po prostu przeżyć tyle. Bo. I mieć taką siłę walki.
A pani wiedziała, co się tutaj dzisiaj szykuje?
Nie w szczegółach, tylko wiedziałam, że mam przyjść. Bo będzie świętowanie, ale nie aż takie uroczyste.
Są 20 nowe drugie urodziny Izy, która 20 lat temu dowiedziała się, że ma raka piersi. Była wtedy młodą mamą.
Tę swoją historię pani Izabela Kołłątaj opowiedziała mi już po urodzinach w studiu Radia Gdańsk.
W 1999 urodziłam córkę. I kiedy byłam w drugiej ciąży, 2,5 roku po urodzeniu córki, zaczął boleć mnie kręgosłup. No ale cóż, no byłam w ciąży. Ciężko było, plecy mogły boleć. Ja cały czas karmiłam jeszcze córkę piersią. Coś tam w piersi stwardnienie było, natomiast do głowy mi nie przyszło, że to jest coś innego. Nawet przez myśl mi nie przemknęło niż złogi pokarmu. I coś mi strzeliło w plecach i nie mogłam całą noc spać. No i co to teraz może być? A przejdzie, a lumbago, a dysk wypadający, a rwa kulszowa. Także od neurologa do neurologa. Każdy lekarz wynajdywał swoją własną chorobę. Pół roku chodziłam jeszcze z bolącym kręgosłupem. Dopiero po pół roku odwiedzania lekarzy musiano przekonać lekarzy, że warto zrobić mi rezonans i warto poświęcić pieniądze przychodni na to. I wtedy padła diagnoza. I co ja czułam na początku? No, na początku to nie dociera, tak? No, musi pani pójść do onkologa, no pilnie. Onkolog, tak, wiem kto to, mój mąż nie wiedział, kto to, onkolog. No, a potem zaczyna się strach. Już nie jest ten sam dzień, już nie jest ta sama noc. Noc jest, żeby zapomnieć i się nie obudzić najchętniej. Także jak się wstaje, to się wraca do koszmaru. Musiałam dojść do tego, aby powiedzieć sobie, no jakie ja mam wyjście, jakie mam wyjście. Płakać, bać się, czy po prostu prowadzić normalne życie. No i oczywiście pojawili się ludzie na mojej drodze, którzy mnie wspierali. Zaczęłam szukać osób, które jednak z tego raka mogły wyjść, wyszły, bo 20 lat temu pani doktor przychodni, lekarz ogólny, wtedy, czyli 20 lat temu powiedziała mi, proszę się nie bać, to nie jest już tak jak 20 lat temu. Teraz to nie jest to wyrok. Pamiętam, wyszłam z kościoła i przed kościołem stała pani, przywitała mnie, przedstawiła się. Chciałam pani powiedzieć, że jeżeli pani myśli, że z raka nie można wyjść, to nieprawda. Ja jestem tego przykładem. Jestem 8 lat już po raku migdała. Tutaj w gardle miał. Także wtedy to był bardzo, bardzo, bardzo motywujący przykład.
To jest bardzo ważny dzień dla pani Izy. Ja pani Izie życzę dalej tej pogody ducha. Tego takiego różnego podejścia do swojej choroby, żeby dalej trwała w tym nastroju, w tym dobrym nastroju.
Profesor Elżbieta Senkus-Konewka, lekarka Izy od 20 lat.
Zdecydowaliśmy się, żeby świętować ten jubileusz, dlatego że dla wielu osób rak jest wyrokiem śmierci. To się oczywiście nie zmieniło w 100% przypadków. Niestety nie dysponujemy uniwersalną metodą leczenia raka, ale pokazujemy, że przeżycie jest możliwe, że warto się identyfikować z tymi, którym się udało, którzy mieli szansę na skorzystanie ze zdobyczy medycyny, medycyny konwencjonalnej. Tutaj również jest apel, aby wierzyć w to, co ma udowodnione działanie, a nie w cudowne metody obiecywane przez ludzi, którzy tak naprawdę nie dysponują żadnymi dowodami, ale są bardzo przekonujący. I pokazujemy, że dzięki zastosowaniu medycyny konwencjonalnej, ale nowoczesnej, możliwe jest coś, co było uważane za niemożliwe. I tak naprawdę Iza wtedy urodziła dziecko. Dziecko jest dorosłe, pokolenie minęło, a Iza jest dalej z nami.
Czy pani od razu trafiła na swoją onkolog, na swoją lekarkę, czy musiała poszukiwać?
To jest tak, rodzice moi przyjechali do mnie i mój tata przywiózł mi od lekarza, onkologa w moim rodzinnym mieście numer do gabinetu profesora Jasema. Profesor Jasem mnie skierował do doktor Sankus. Pamiętam, taką więź bliższą poczułam, kiedy pewnego razu zbliżały się święta i pani doktor przytuliła mnie i złożyła mi życzenia. W ten sposób zupełnie nie spodziewałam się, że lekarz może przytulić pacjenta, nie tylko złożyć życzenia, tylko pierwszy przytulić pacjenta. I wtedy tak mi się zrobiło miło, tak zupełnie, no, nieoficjalnie. Potem doktor zaproponowała, żebyśmy przeszły na ty. Długo to jeszcze musiałam się przekonywać, bo to tak zawsze z takim respektem, z szacunkiem. No i tak do tej pory. Pani doktor bardzo lubi rękodzieło, a ja tego rękodzieła trochę w życiu wykonałam, więc czasami coś ładnego jej zrobię i zawsze o niej pamiętam.
Chyba nie da się inaczej przez 20 lat.
Nie da się. My jesteśmy ludźmi i musimy mieć ludzkie zachowania. I być może to nie do końca jest zgodne z przepisami i regułami, ale... No ten ludzki aspekt jest w tym wszystkim bardzo ważny. Ważne jest, żeby też czasami porozmawiać na tematy takie niebezpośrednio związane z podaniem kolejnego cyklu chemioterapii, tylko na temat ładnego ciucha, czy fajnej biżuterii, czy jakichś tam problemów, fajnych doświadczeń, wyjazdów, wakacji. Takich normalnych ludzkich rzeczy. I myślę, że te pacjentki też tego potrzebują. Żebyśmy nie byli tacy zimni, tacy surowi, tylko tacy bardziej ludzcy dla nich i myślę, że wszyscy z tym się czują lepiej.
O, jest ważne i teraz dużo się mówi też o jakby przywróceniu tej relacji między pacjentem a lekarzem, żeby jakby to gdzieś zaginęło. Relacja lekarz-pacjent, tak jak ja czuję, to jest tak, że lekarz słucha pacjenta. Czyli lekarz słucha pacjenta w ten sposób, że wierzy w to, kiedy pacjent mówi, że coś mnie boli, coś mi dolega, to ja tak myślę, to mnie boli z powodu tego i ja mam takie przeczucie, tak? Dlatego, że chociażby na tej mojej drodze do dr Sankus kilku lekarzy odwiedziłam, i uważam, że nie byłam słuchana, dlatego że lekarz, który uważał, że mam wypadnięty dysk, po prostu nie słuchał mnie, kiedy mówiłam, że po tych masażach, po tych ćwiczeniach, które mi zaoferował, ja się jeszcze gorzej czułam. I powiedział do mnie, że to niemożliwe, bo przecież on widzi, że ja już lepiej chodzę. Czy też jak z córką chodziłam do pediatry, to bardzo fajna pani doktor pediatra na zaswie była, zawsze słuchała matki. Jak mówię, pani alergolog powiedziała, ja nie chcę wiedzieć, co powiedziała pani alergolog. Ja chcę wiedzieć, co pani jako matka uważa. Także myślę, że to jest bardzo ważne, bo książka sobie, studia sobie, tak, a jeszcze inne rzeczy po drodze się zdarzają.
Co się zmieniło przez 20 lat?
Obstrukując oczywiście od tego, że z Izą się razem zestarzałyśmy, to jest ogromny postęp w leczeniu raka piersi. Ja mówiłam o raku HER2 dodatnim, ponieważ to takiego raka miała Iza i tutaj postęp jest chyba największy, bo rzeczywiście te nowe leki pokazują efekty, których dotychczas nie widzieliśmy. Korzyść widziana dzięki zastosowaniu tych leków, nawet w porównaniu do tych poprzednich, również bardzo dobrych, jest taka, że ostatnio w czasie ASCO, największego kongresu onkologicznego na świecie, zgotowano owację na stojąco dla wyników badania właśnie z jednym z tych leków. Także postęp jest ogromny. No nadal niestety nie dotyczy to wszystkich i nadal kobiety umierają na raka piersi. Umierają, bo nie na wszystko jest lek, ale też umierają dlatego, że zgłaszają się za późno. Dużo niestety widzimy zaawansowanych nowotworów w momencie zgłoszenia. I to takich niepotrzebnie zaawansowanych nowotworów, kiedy jest to ewidentne zaniedbanie ze strony tych pacjentek. Bo oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy kobiety się badają i mimo tego mają zaawansowane nowotwory i mimo tego jest to nowotwór agresywny i się nic nie da zrobić. Ale to jest mniejszość przypadków. Większość przypadków to jest trochę na własne życzenie.
Zdarza się, że przychodzi do pani pacjentka, zdejmuje stanik i pani od razu wie.
Tak, zdarza się niestety i to wcale nie jest takie rzadkie. I to są przypadki, gdzie wiemy, że to czasami trwało lata. I to nie dotyczy starszych kobiet mieszkających w małych miejscowościach, bez dostępu. To są kobiety, młode kobiety z dużych miast, pracujące często w opiece zdrowotnej, mające kontakt i mimo tego, no, hodujące sobie, bo tego się nie da inaczej nazwać, hodujące sobie zaawansowane nowotwory. Nie wiem, czy to wynika z mechanizmu wyparcia, czy z wiary w medycynę alternatywną. Myślę, że mechanizmy są różne, ale niestety widujemy to regularnie.
Jaki etap leczenia pani wspomina najgorzej, który był najtrudniejszy?
Najpierw miałam samą chemioterapię, dlatego że rak był rozsiany, więc tak się zakłada, że się nie operuje. Więc całą tę chemię musiałam przejść. Włosy trzeba było zgolić, bo się sypały na poduszkę i to niezbyt tak fajnie wyglądało. Paznokcie bolały. Natomiast ja sama w sobie nigdy nie rozpaczam z powodu jakichś takich niedogodności. Nie płaczę z tego powodu, że czy bolą paznokcie, czy włosy wypadają. Ważne, żeby żyć.
A córki o to pytały, o te włosy, o paznokcie?
Oj, dzieci były małe, to nie mówiłam. Może to w ten sposób, tak. To było najgorsze, to była ta świadomość, że mogę opuścić dzieci. Także żadne rzeczy, które mnie dotykały fizycznie, tylko to było najgorsze, że mogę opuścić swoje dzieci, że leczenie się na przykład nie powiedzie. Już samo to, że rak był rozsiany, to na początku czego bałam się, to że lekarze powiedzą, że za późno jest mnie leczyć. Także już pani nie będziemy leczyć.
A rokowania jakie były?
No były bardzo złe.
Joanna Matuszewska ze Stowarzyszenia Różowy Motyl. Dziennikarka Radia Gdańsk.
Obchodzimy dzisiaj to 20-lecie, by pokazać, że zawsze trzeba mieć nadzieję, że nauka gwarantuje, proponuje pacjentom nowe rozwiązania, że lata płyną, ale to nie jest taki pusty przepływ. Tam się coś ciągle dzieje w poszukiwaniu nowego leczenia, w nowych terapiach i warto pamiętać, być silnym i nie poddawać się. Że życie będzie się toczyło dalej, bo my będziemy leczone. No trzeba po prostu żyć, wierzyć w to, że zostanie się wyleczonym.
Ja już od razu poczułam, że wygrywam. Po prostu miałam rezonans kręgosłupa. Ten rezonans nie wykazał zmian w takim sensie, że pani radiolog, a wręcz zawołały doktor, czy z nią się skontaktowały, czy się nie pomyliła, czy nie skierowała nie tej pacjentki na badanie. Bo tam nie widać, żeby tam kiedykolwiek był jakiś rak, co tutaj badać. Także to chyba było takie przypieczętowanie.
Czy w trakcie leczenia poznała pani inne inspirujące kobiety?
Poznałam, oczywiście. Spotykałyśmy się przez jakiś czas, potem gdzieś każda poszła swoją stronę, potem inne poznałam. Natomiast przykro też jest, że przez te wszystkie lata dołączyły do mojej grupy mojej koleżanki, które wcześniej mnie pocieszały. Jak chorujemy, zaczynamy szukać, prawda? Internet i są przykłady złe i są przykłady dobre. Absolutnie nie brać do siebie, a szczególnie już złych przykładów. Tylko te dobre, tak? I tylko te dobre, za nimi iść. Te dawno, dawno temu mówiono tak, tylko 10% z takim rakiem rozsianym przeżywa. I gdzieś usłyszałam, że ty możesz też być w tym 10%, dlaczego nie? I w ten sposób jednak psychika pomaga zdrowieć.
Życzę Izie, żeby tym swoim świadectwem, które tutaj dzisiaj dała, pokazując się publicznie, mówiąc o tym, że od 20 lat jest pacjentką z rozsianym rakiem piersi, żeby nie zabrakło jej tej odwagi, żeby mówiła to, pokazywała kobietom, które kiedy choroba do nich wraca, mają wznowę, bardzo często tracą tą wiarę i nadzieję, że jest dla nich jeszcze możliwość leczenia. Teraz jest to możliwe i chciałabym, żeby Iza właśnie pokazywała swoją postawą, mówiła jak najszerzej w mediach, wszędzie gdzie się da, o tym, że można się leczyć, można żyć, nawet z takim zaawansowanym rakiem piersi.
Rak to nie wyrok, tak? Dlatego, że tak samo jak cukrzyca to nie wyrok. Także są leki i można i wyjść z tego raka i nie mieć go. I można żyć całe życie aż do śmierci z rakiem. Piękne rzeczy się wydarzyły. Dzieci wychowałam, co bardzo się bałam, że ich nie wychowam. Są na studiach. Teraz czekam na wnuki, może się doczekam. Także niczego się nie bać. Po prostu przejść przez ten etap jako kolejny etap w życiu. Różne rzeczy się w życiu mogą zdarzyć, nie same dobre, złe też. Można mieć raka, umrzeć na zupełnie co innego. Można mieć raka, a potem go nie mieć.
Pani Izo, wszystkiego dobrego. 100 lat.
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje.
Dziękuję bardzo. Może i wystarczy 100 lat. Moja prababcia żyła 104 lata i nawlekała igłę bez okularów.
Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.
A kto?
Iza!
Dodam tylko, że drugie 20 urodziny pani Izabeli Kołątaj świętowane były w listopadzie zeszłego roku. Audycję zrealizował Jacek Puchalski, a przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.